Róża Mojsiewicz opowiada nam dzisiaj o indonezyjskiej wyspie Gili Air. Spędziliście tam parę miesięcy, cztery miesiące. Tak się zastanawiam, co tam można robić właśnie na tej wyspie, bo w zasadzie co, korzystaliście tylko z tych uroków, wschody, zachody słońca, czy jednak, nie wiem, w jakiś sposób pracowaliście, jak próbowaliście się dostosować do tego bycia tam?
My szukaliśmy takiego miejsca, które będzie dla nas kreatywne. Będą takie warunki, że masz warunki sprzyjające temu, żeby tworzyć. No co już tworzyć, to zależy od tego, co potrzebujesz. Ja akurat chciałam pisać albo po prostu uczyć się czegoś. Piotrek chciał robić jakieś tam swoje informatyczne rzeczy na komputerze, więc ja tam nie wnikam. Ale potrzebowaliśmy takiego miejsca, które zachęci do tego, że po prostu chcecie się, że rano wstajesz, jest wow, ekstra, a przy okazji właśnie jest dużo fajnych rzeczy do robienia na Gili, ale nie ma aż tyle, że nie jesteś taka rozproszona, że nie masz tego też FOMO, że ojej, no to teraz posiedzę przed kompem, no to nie pójdę tu, nie zobaczę tego i tak dalej. Więc ta wyspa jest taka super skondensowana i też co sprzyja moim zdaniem byciu i życiu na tej wyspie jest to, że mimo że jest tak mała, ma bardzo dużą ilość knajp i kawiarni i to takiej naprawdę dobrej jakości. Winnie za to Francuzów i Hiszpanów, którzy tam przyjechali. Jest dużo ekspatów z Francji i z Hiszpanii. I oni przywieźli to, co najlepsze, czyli bagietki i kawę. I naprawdę możesz na tej małej wyspie na końcu świata rano dostać we francuskiej piekarni super croissanty, bagietki, bo tam akurat jakiś szef kuchni studiował we Francji, a teraz mieszka na przykład tutaj na Gili. To jest po prostu niesamowite. Jest tam też taka pizzeria, którą prowadzi Włoszka. Jadłam tam w Indonezji, jadłam najlepszą włoską pizzę w ogóle na świecie, kiedykolwiek. I ciekawe jest to, że oni te składniki sprowadzają z Europy wszystko, więc też nie są stamtąd, więc naprawdę niesamowite. Więc masz takie, ten lifestyle jest taki, że okej, jesteś w egzotycznym kraju pod palmami, nie wiem, robisz snorkeling z żółwiami, ale z drugiej strony jest tam cowork też, jakbyś chciała popracować, więc i masz tą całą taką malutką nowoczesność, takie namiastki takiego comfort zone, który mamy na zachodzie. I to właśnie sprawia, że ten balans jest tam taki idealny. Nie? Oprócz tego, no, nie wiem, nawet chodzenie na te przepiękne plaże tam, czy chodzenie nawet dookoła wyspy, albo na jakieś koncerciki, po prostu dla mnie to jest taki miły przerywnik w ciągu dnia, że możesz siedzieć sobie, coś próbować tworzyć, albo coś czytać, a w międzyczasie mówisz, no dobra, no to idę teraz na chwilę na plażę, albo idę na chwilę, nie wiem, się przekąpać i wracam z powrotem. To jest bardzo odświeżające.
A jeżeli chodzi właśnie o rdzennych mieszkańców, to jest ich tam trochę, czy jednak ekspaci tą wyspą zawładnęli?
Ogólnie wśród tych trzech wysp Gili Air, właściwie mogłam powiedzieć, że to ma się Gili Air, bo w języku Bahasa właśnie tak się wymawia Air, no ale wszyscy tak to zangielszczają na R i R w ogóle to jest śmieszne, bo to znaczy woda, a nie powietrze, więc to jest wyspa wodna. Więc tam mieszka 1800 osób, z czego tak na oko może około 100 ekspatów, więc no tak, proporcje są więcej z tych mieszkańców. To nie są rdzenni mieszkańcy Gili, oni wszyscy są właściwie z Lomboku, z sąsiedniej wyspy. Część tam mieszka, tak jakby na stałe i przyjeżdżają do pracy. Część jest takich osiedlańców już pewnie od kilku pokoleń, ale warunki do życia na Gili no nie są idealne, chociażby z tego względu, że Gili nie ma swojego własnego ujścia wody. I cała woda, która jest na Gili, jest to też bardzo sucha wyspa przez to, i cała woda płynie rurami z Lomboku. To też sprawia, że woda w kranach, no chyba, że w jakichś super, super resortach, ale zazwyczaj woda w kranach jest delikatnie słona. Więc też do gotowania na przykład nie możesz sobie otworzyć po prostu kranu i nalać, tylko musisz mieć jakby wodę, nie wiem, z jakiegoś kontenera, czy tam z jakiejś butelki większej. No tak, to był taki jeden z takich małych codziennych dyskomfortów. No oprócz tego to jest wyspa islamska. No, Indonezja to jest największy islamski kraj świata, ale nie wszystkie wyspy są muzułmańskie. No, Bali nie jest muzułmańskie, Flores nie jest, Flores chrześcijańskie, no ale właśnie Gili jest. I mniej więcej w centrum wyspy stoi meczet. I mieszkańcy są bardzo, tak mi się wydaje, że bardzo oddani swojej religii, ale z drugiej strony są bardzo otwarci na turystów i na to, że albo ludzie, czy ekspaci robią swoją własną jogę, albo nie wiem, robią jakieś kręgi na plaży i tak dalej, więc nie doświadczałam żadnego dyskomfortu z tego powodu. Oprócz jednej rzeczy, to jest to, że ten meczet jest bardzo, bardzo mocno rozkręcony. Co jeszcze w ciągu dnia na wyspie słychać ciągle taką melodię, okay, z tego meczetu i nie wiem, może że bardzo długo trwają te modlitwy, ale już o 4 rano codzienna pobudka, nawoływanie z meczetu, to już na krótkie wakacje okej, okay, ale jak już się mieszka 4 miesiące, to może być wyzwanie, więc trzeba naprawdę patrzeć, żeby być chyba jak najbardziej na północy wyspy, żeby mieć taki komfortowy sen.
A jacy są właśnie ci mieszkańcy, którzy tam na co dzień mieszkają i pracują? Bo
kurczę, są super. Powiem ci, że są super. Ja w ogóle chyba w życiu, może jeszcze od Irlandczyków, nie doświadczam takiego rodzaju przyjęcia i życzliwości. I takiego, że nic nie chcę w zamian. Chcę ci tylko powiedzieć, witamy na mojej wyspie, wow, ale super, albo idzie się między knajpkami i po prostu ludzie, którzy tam pracują, po prostu cię machają i życzą ci miłego dnia. Okej, okay, zdarza się, że czasem ktoś mówi, ej, może zobaczysz moje menu, ale raczej to jest tak, że po prostu każdy mówi ci dzień dobry. I to w sumie niezależnie, czy to jest mężczyźni, czy kobiety. Większość mężczyzn pracuje w knajpach, ale zdarzają się też kobiety. I każdy tak samo jest bardzo, bardzo przyjazny. Naprawdę po prostu też fajnie, że łatwo na Gili w ciągu tych czterech miesięcy nawiązać więzi właśnie nie tylko z ekspatami, ale poznać też lokalnych ludzi, którzy no tak, którzy tam mówili po angielsku, powiedzmy, bo też no, ani ja nie mówiłam Bahasa, a nie wszyscy mówią po angielsku, ale tam w sumie łatwo się dogadać w tym języku. Więc to było dla mnie takie bardzo wartościowe. Więc ludzie super, naprawdę.
Bahasa język, tak?
Tak.
Na pewno poznałaś kilka słów, więc zakładam, że są jakieś takie słówka, których mogłabyś nas nauczyć, ale może o tym opowiesz mi w kolejnych wejściach, teraz piosenka.